jest potrzebne ćwiczenie, takie jak to, które planujemy dzisiaj. To jest taki detektor dojrzałości twojego marketingu. Firmy często budują marketing przez dokładanie zamiast przez wybór. Zazwyczaj kanałów firma ma więcej, niż się nawet spodziewa. Robimy coś, bo potrafimy sobie wmówić, że warto to robić. Wyobraź sobie, że budżet na twoje działania marketingowe z dnia na dzień zmniejsza się o 80%. Brzmi przerażająco? Oby do tego nie doszło, ale być może takie intelektualne ćwiczenie, żeby sobie taką sytuację właśnie wyobrazić, z tym, czego potrzebujesz, by poukładać swój marketing. Zaczynaj! Dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj konkretnie porozmawiamy sobie o jednym z takich moich ulubionych ćwiczeń strategicznych, jakie możesz zrobić sam ze sobą albo ze swoim zespołem. Polega ono właśnie na tym, żeby wyobrazić sobie sytuację, w której masz, dajmy na to, 10 tysięcy na marketing miesięcznie i nagle musisz te pieniądze ściąć o 80%. Na razie na potrzeby dyskusji nie wdawajmy się w to, co jest tym budżetem, czy jest to miejsce pracy, robocze godziny, czy wyłącznie wydatki na przykład na kampanie płatne albo jakieś inne formy zakupu mediów. Skupmy się na tym, dlaczego w ogóle takie ćwiczenie warto zrobić. Po pierwsze dlatego, że jeżeli nie wiesz, co zostawić, a co wyciąć, tak od razu niemalże, to być może oznacza to, że twój dział marketingu nie ma listy priorytetów i nie do końca rozumie, co jest najbardziej skuteczne, a raczej ma katalog działań. Skąd takie moje przypuszczenie? Bo kiedy mam okazję, ja bądź moje zespoły, jako konsultanci czy specjaliści z agencji marketingowej, rozmawiać z właścicielami, kierownikami marketingu, osobami odpowiedzialnymi za marketing w firmach, to zauważamy, że najczęściej występują dwa problemy. Problem numer jeden brzmi: robimy to, co robiliśmy zawsze. Na przykład firma robi SEO, bo pracuje z agencją SEO od roku, agencja mówi, że warto, poszło w to już na to ileś tam pieniędzy, no teraz szkoda to przeżywać, w końcu SEO to maraton, nie sprint. Albo firma robi posty, bo ktoś kiedyś usłyszał, że trzeba być na LinkedInie, to się stało jakimś jednym z katalogów działań i mimo, że od tego czasu nasza strategia tej firmy, czy w ogóle nawet po prostu pracownicy w tym dziale już kilka razy się zdążyli wymienić, no to generalnie robimy LinkedIna, no bo robimy LinkedIna, nie pytaj, nie interesuj się, można by powiedzieć złośliwie. Ale to jeszcze nic. Ważniejszy jest drugi potencjalny problem. Robimy coś, bo potrafimy sobie wmówić, że warto to robić. I powiem tak, ja czasami na tym kanale bywam bardzo krytyczny, jeżeli chodzi o to, jak funkcjonują polskie działy marketingu i nie tylko, ale jednocześnie będę bardzo mocno stawał w ich obronie. Dlatego, że marketing w większości firm działa na zasadzie dokładania. Przychodzą jakieś osoby z zewnątrz, interesariusze z innych działów i mówią, że słyszeli o czymś tam, gdzieś tam i dobrze byłoby, żebyśmy zrobili to i tamto. Ewentualnie osoba odpowiedzialna za marketing w firmie, a taka, która edukuje się w zakresie tego, czym żyje rynek, czym żyje Polska i co warto byłoby zrobić, jest sobie w stanie w 5 minut wytłumaczyć, że jakieś działanie warto zrobić. Proszę bardzo. Załóżmy, że pomyślimy o TikToku. TikTok, nowe medium, bardzo ambitne, jest potrzebne, będzie nam wychowywać odbiorców, wszyscy już tam powoli są i tak dalej. Newsletter. Koniecznie, lojalizacja konsumentów, stały kontakt z bazą, nowe możliwości badania potrzeb klientów i tak dalej. Instagram, choć mimo, że mamy już TikToka, trochę inny przekrój demograficzny, większe możliwości w zakresie postowania, jest tam taka fajna funkcja kanałów nadawczych, można bezpośrednio zbierać feedback z rynku, słyszałem o tym kiedyś w podcaście Jabłońskiego. Fanpage. No, podobno Facebook się kończy, no ale jednak przecież najwięcej Polaków jest właśnie na Facebooku. Targi, ulotki i tak dalej, i tak dalej. W sensie, każde potencjalne działanie marketingowe da się zracjonalizować i stwierdzić, że warto je zrobić. I zajmie to, tak jak widzisz, 5 minut, żeby to udowodnić. W cudzysłowie, udowodnić. Tylko że efekt jest taki, że zespół wówczas jest przepracowany. I chciałbym trochę dzięki temu ćwiczeniu podbić tezę, którą czasami się na kanale i w programie posługuję, że dobrą strategię poznasz po tym, że boli. Boli cię to wszystko, co odrzucasz. Strategia nie jest dokładanie. Strategia jest właśnie odejmowaniem. i skupieniem się na działaniach, które są ci potrzebne. I do tego jest potrzebne ćwiczenie, takie jak to, które planujemy dzisiaj. Bo jeżeli odejmiesz potencjalnie budżetu, no to musisz odjąć działań. A po drugie, to ćwiczenie pomoże ci też zdiagnozować, czy twój zespół rozumie, co i dlaczego robi. Czyli czy będzie w stanie ustalić właściwą listę priorytetów. Przerywamy program, żeby nadać specjalny komunikat. Zarówno do mojej agencji marketingowej Digitalk, jak i do firmy doradczo-szkoleniowej Suasio nieustannie poszukujemy nowych osób, które mogłyby dołączyć do poszczególnych zespołów. W tej chwili rekrutujemy do Digitalk specjalisty od kampanii płatnych, szczególnie kampanii Google Ads. Jeżeli masz kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu kampanii Google Ads, od poziomu planowania ich strategiczne po udokumentowane doświadczenie w zakresie po prostu sukcesów dla e-commerce czy B2B, zachęcam do aplikacji, link oczywiście znajdziesz w opisie. Natomiast do Suasio obecnie poszukujemy konsultanta do spraw marketingu. Osoby, która będzie pracowała z naszymi klientami tydzień w tydzień, będąc swego rodzaju trenerem personalnym biznesu. Osobą, która będzie odpowiedzialna za planowanie działań marketingowych, feedbackowanie planów w poszczególnych firmach i pomoc w optymalizacji tego, jak marketing od strony zarządczej po wykonawczą działa. I jednocześnie będzie to osoba, która w ramach naszej usługi marketingowego warsztatu otwierającego będzie w formie zdalnej prowadziła warsztaty właśnie dla firm, które pomogą im ułożyć działania marketingowe w sensowny plan. Jeżeli więc jesteś albo specjalistą, który szuka nowych wyzwań w fajnym miejscu pracy, albo osobą, która chciałaby rozwinąć bądź rozpocząć swoją karierę konsultingową, aplikuj. Linki do wszystkich ogłoszeń znajdziesz w opisie. Będąc tak przygotowani do wykonania tego zadania, zdefiniujmy, jakie kroki po kolei należałoby przejść, żeby takie ćwiczenie z sukcesem właśnie przejść. Po pierwsze, punkt zero, założenia. Robisz to samodzielnie albo z zespołem. Każda z opcji jest ok, zależnie od tego, jak skomplikowaną masz strukturę. Po drugie, na początek nie potrzeba tworzenia żadnych dokumentów i też nie o dokładność tu chodzi. Chodzi o to, żeby po prostu przejść pewną intelektualną drogę wspólnie. Wystarczy kartka papieru. Po trzecie, masz jedno założenie. Od jutra na nasz marketing mamy 5 razy mniej pieniędzy. I ostatnie, pytanie, na które szukamy odpowiedzi, to pytanie, co zostawiamy z obecnie prowadzonych działań, a co wycinamy. Nie zajmujemy się i nie skupiamy się na potencjalnym generowaniu nowych pomysłów. To nie chodzi o całkowitą zmianę. Chodzi o zastanowienie się nad działaniami, które teraz mamy. Co prowadzi nas do kroku pierwszego? Na początek trzeba spisać, co w ogóle robimy. Na takiej kartce papieru lecimy kanał po kanale. Robisz prostą informację typu, jakie znacie kanały marketingowe, czy sam sobie przez nie przechodzisz i to wszystko spisujecie. Powstaje po prostu lista. I trzeba pamiętać w tym wypadku o kilku rzeczach. Po pierwsze, kanałów jest często więcej niż nam się wydaje. Bo zazwyczaj o kanałach marketingowych ludzie myślą w perspektywie reklamy w Google, to jest kanał marketingowy. Reklamy płatne w gazecie, to jest kanał marketingowy. Ale twoja strona i dział aktualności to też potencjalny kanał marketingowy. Artykuły, które publikujesz, to też potencjalny kanał marketingowy. Pop-upy, które mogą wyskakiwać na twojej stronie, to też potencjalny kanał marketingowy. I tak dalej, i tak dalej. Zazwyczaj kanałów firma ma więcej, niż się nawet spodziewa. I zauważam, że jak się przechodzi w ogóle takie porządkowanie marketingu, o którym swego czasu nagrałem też odcinek zresztą, w ten właśnie sposób, to nagle firma się orientuje, że o kurde, my mamy już teraz 20 potencjalnych punktów styku z klientami, a do bieżącej komunikacji wykorzystujemy 5 do 7. Za każdym razem, jak pojawia się nowa kampania, inicjatywa marketingowa, to my tak naprawdę komunikujemy to tylko w tych 4-5 miejscach, a zapominamy gdzie indziej. Na przykład firma uruchamia promocję, idzie o niej informacja w newsletterze, zmieniane są grafiki na stronach, w kampaniach płatnych, a nie ma tej informacji na stronie. Nie pojawia się stosowna aktualność. Nie ma tej informacji wysłanej mailowo do bazy obecnych klientów. Nie ma tej informacji w formie pop-upu na stronie i tak dalej, i tak dalej. I drugi wątek, którym należy pamiętać w tym kontekście, pojedyncze kanały mają swoje podkanały. Facebook to nie jest jeden kanał. Są reklamy na Facebooku, jest prowadzenie fanpage'a, jest prowadzenie grup. Instagram to nie jest jeden kanał. Są relacje, są posty i reelsy. Są wreszcie te kanały nadawcze, które część firm z sukcesem wykorzystuje. Więc nagle się może okazać, że mamy jakiś kanał, ale wykorzystujemy fragment jego potencjału, czy zwyczajnie nie panujemy nad tym wszystkim. Więc podsumowując, ponownie już używając tej frazy, może się okazać, że po pierwsze, nigdy do tej pory w tak drobiazgowy sposób nie zebraliście wszystkiego, co robicie. I wydawało się na przykład, że działacie w 4 kanałach, ale jak to spojrzeć z boku, to prawie jak w 12, biorąc pod uwagę wszystkie rzeczy, które trzeba zrobić w każdym z nich. Więc nic dziwnego, że na przykład potem się goni, bo na przykład ktoś, kto to zleca, nie do końca rozumie, jak to funkcjonuje od środka. A po drugie, może się właśnie okazać, już ostatni raz tego zdania używając, że jest wiele rzeczy, które są zaniedbane. Bo właśnie nie myślimy o tym, nie pamiętamy, że przecież jeszcze powinniśmy informacje o nowej promocji odpalić tu i tam. Więc to jest ten krok, zdaje się, że drugi, tak? Zebranie wszystkich kanałów i ustalenie, gdzie my w zasadzie jesteśmy obecni, jak tam działamy. I teraz, krok trzeci, to jest ustalenie, co każdy z tych działań w każdym z tych kanałów nam realnie biznesowo daje. I chodzi tu o jak najbliższy wątek twardych liczb. Pierwsze pytanie, pod które musimy w tym kroku rozważyć, to jest jaki budżet miesięczny na to idzie. Co przy okazji może otworzyć nitkę rozmowy o roboczogodzinach i tak dalej, ale na początek nawet posługując się budżetami. Załóżmy, że mamy artykuły sponsorowane, które publikujemy. Czy kosztują nas 2000, czy 200 zł, czy 5000? Mamy kampanię w Google. Ile idzie na nie pieniędzy? Mamy kampanię na Facebooku. Ile idzie na ich pieniędzy? Zajmujemy się pozycjonowaniem. Jakim kosztem jest obsługa, jeżeli robi to ktoś z zewnątrz? Jakim kosztem są na przykład linki? I tak dalej, i tak dalej. I ważniejszy wymiar tego pytania, czy ważniejsze pytanie będące dodatkiem do tego, to jest jaki to daje efekt biznesowy? Ile na tym realnie zarabiamy, mamy potencjalnych klientów i jak go mierzymy? Czy mamy na to pomysł? I to jest bardzo ciekawe pytanie, które też jednocześnie zmusza do głębszego zastanowienia się nad własnym marketingiem. Bo są kanały, czy są po pierwsze branże, a po drugie są kanały, w których ta odpowiedź będzie relatywnie prosta. Jeżeli prowadzisz sklep internetowy i wysyłasz newsletter i używasz do tego jakiegoś narzędzia, no to wiesz, ile cię kosztuje narzędzie, ile potencjalnie roboczo godzina, żeby to wdrożyć, a potem widzisz, ile jest sprzedaży nawet tej bezpośrednio mierzonej błyskawicznie z newslettera. Jeżeli jesteś firmą, która sprzedaje albo handluje jakimś oprogramowaniem, pozyskujesz leady do potencjalnych klientów i prowadzisz kampanię w Google i wiesz, ile potencjalnie leadów wpada i znasz swoją skuteczność i wszystkie później te liczby po stronie działu sprzedaży, no to możesz sobie obliczyć, że jeżeli wpadnie 100 leadów przy 40% skuteczności i takim, a nie innym, na przykład takim cyklu życia klienta, to zarobisz z tego tyle i tyle. Więc po pierwsze, czy masz to aż tak dokładnie opomiarowane wewnętrznie, ale zakładając, że masz, no to w pewnych kanałach będzie to prostsze. Ale z drugiej strony, będą pewne kanały, nad którymi trzeba będzie się już mocniej zastanowić. Załóżmy, że macie na stronie firmowego bloga, który istnieje tam z potrzeby pozycjonowania, ale nie tylko. No i teraz pojawia się pytanie, czy my wiemy, w jaki sposób pisanie artykułów przekłada się albo mogłoby się przekładać na efekt biznesowy. I to otwiera nitkę na ciekawą dyskusję. Na przykład, czy my w ogóle mamy taką możliwość, że jak ktoś przeczyta jakiś artykuł, to może od razu wysłać do nas pytanie o współpracę. Bo przecież moglibyśmy mierzyć to, ile osób, które wchodzi na nasz firmowy blog, w ogóle wysyła do nas formularze kontaktowe. Zmusza nas to do przyjęcia jakichś metryk. I nagle się okaże, że zespół sam siebie wypracuje na przykład rozwiązanie, że możemy w Google Analyticsie wydzielić sobie dwie potencjalne ścieżki klienta. Ludzi, którzy przechodzili po prostu na naszą stronę i wysyłali nam zapytania, a ludzi, którzy trafiali do nas w pierwszym kroku na naszego bloga, czy w ogóle wchodząc na stronę, gdzieś trafiali na naszego bloga i potem się do nas odzywali. Czy tych drugich jest więcej? Czy potem są to potencjalnie ciekawsze, w cudzysłowie, leady, takie spełniające wymogi buyer persony, częściej udaje się im zamknąć sprzedaż i tak dalej ponownie. Nie jest istotne na tym etapie, w sensie jest ważne, ale nie jest kluczowe, jakie przyjmiesz metryki podczas tego omówienia. Ważniejsze jest to, że pokaże ci albo zmusi to zespół marketingowy czy ciebie samego do zastanowienia się nad tym, jak to mierzymy. I dowiesz się wówczas, które osoby w twoim zespole i czy cały zespół myśli o wszystkich marketingowych inicjatywach z perspektywy wykonujemy zadania, czy przez pryzmat, jak się to przekłada na przychód dla firmy. Bo bardzo często, niestety, spotyka się działy marketingu, z którymi się właśnie rozmawia o jakimś przełożeniu ich działań na biznes i taka dyskusja kończy się na etapie sprawozdawczości. Co Państwo robią w marketingu? No, publikujemy artykuły, prowadzimy media społecznościowe, uruchamiamy kampanie, robimy to, to, to i tamto. A im trudniejsza branża, i szczególnie właśnie w tym bryluje B2B, tym trudniejsza dyskusja. Bo w e-commerce ponownie włożył tyle, wyjął tyle i abstrahując w tej chwili od wątku tak zwanej atrybucji i współdziałania kanałów ze sobą, nawet te raportowanie bezpośrednie jest dużo łatwiejsze. No ale nawet w e-commerce będą kanały, które też trudniej będzie aż tak opomiarować. Więc z jednej strony ta dyskusja pomoże Ci ustalić, w jaki sposób realnie mierzycie skuteczność w poszczególnych kanałach. I może się okazać, że zadajecie sobie takie pytanie i pojawia się odpowiedź, w sumie nie mamy na to pomysłu i da się ją wypracować. I z drugiej strony, w kontekście całości, zmusi to zespół do myślenia nie tylko przez pryzmat muszę opublikować artykuł, ale muszę opublikować takie artykuły, które potem będą przekładały się na to, że jeżeli osoby go czytają, to częściej będą kontaktować się z nami w sprawie współpracy. I to jest coś, przez pryzmat czego będę oceniał, czy te artykuły mają sens i czy ja je dobrze napisałem bądź napisałam. Czyli nie wolumen, opublikowaliśmy 5 artykułów i jak to w internecie pora na CS-a, tylko czy te artykuły faktycznie spełniały potrzeby informacyjne potencjalnych klientów, były na tyle perswazyjne, że potem się do nas odzywali, kupili nas czy cokolwiek. No i w tym momencie, jak masz już te działania, wiesz, ile na to idzie i potencjalnie rozumiesz, w jaki sposób i na ile przychodu się to przekłada, to możesz odbyć to podstawowe ćwiczenie. No dobrze, czy gdybym miał te 80% mniej budżetu, miałbym 1/5 tego, co do tej pory, to czy dalej bym te działanie realizował? Co prowadzi nas do kroku czwartego? Oceniamy, co by zostało i dzielimy sobie to na 3 kategorie. Po pierwsze, na rzeczy, które musimy mieć i muszą zostać. Wiemy, że generują klientów, potrafimy to wykazać, mamy to opomiarowane i widać to w naszym CRM-ie, Google Analyticsie, z czegokolwiek bądź korzystamy. Po drugie, na działania, które warto mieć, dobrze mieć, czyli takie, które potrafimy zrozumieć, w jaki sposób wspierają naszą sprzedaż. Mamy, to jest tak jak ten przykład artykułów, które podałem. Być może jest to na przykład coś, co pada w rozmowach z klientami, że no, byłem u Państwa na stronie i to mnie przekonało. Jest takie jedno pytanie, które często polecam działom sprzedaży, w sensie handlowcom, żeby je zadawali. Skąd się Pan o nas dowiedział i co Pana przekonało, żeby się do nas odezwać? I to są tak naprawdę dwa pytania w jednym. Bo na przykład w kontekście naszych firm często pada na przykład odpowiedź, że no, dowiedziałem się o Państwu z Google'a, ale trafiłem potem na filmy takie jak ten Państwa Prezesa i to mnie przekonało, że Państwo mają taki styl myślenia o marketingu, któremu ja chcę dać szansę, bo do tej pory nasza agencja czy firma konsultingowa działała inaczej. Aha, czyli źródło Google, ale źródło perswazji, no na przykład ja. Albo trafiłem na Państwa, widziałem filmik Pana Artura, a potem poczytałem Państwa case study. Źródło takiego uwagi moje filmy, ale przekonały już case'y i wyniki. No i to jest ta informacja, że tutaj bezpośredniego może od razu przełożenia nie ma, ale warto to robić, bo wiemy, że ma to przełożenie. No i wreszcie działania trzecie, czyli fajne, ale niekoniecznie na cokolwiek się przekładające. Albo nie mamy w żaden sposób pomysłu, jak można by to zmierzyć i nie jesteśmy w stanie wykazać wpływu na sprzedaż. Czasami są to właśnie te działania, które się robi poniekąd siłą rozpędu, bo konkurencja jest, je ma, czy wracając do początku odcinka, bo przecież warto to robić, bo każdą rzecz w marketingu warto robić. I w tym momencie, ostatni krok, decydujemy się na jakieś realne cięcia i zmiany na tej podstawie. A dzięki temu ćwiczeniu powstaje u nas tabela, która ma w sobie kanały marketingowe, z których korzystamy, ma w sobie wykaz działań, które w nich podejmujemy i poniekąd przegadane, dlaczego je podejmujemy, oraz przede wszystkim sposób, w jaki mierzymy, czy dane działanie ma sens. I w wielu firmach może to być świetnym wstępem do albo pracy nad strategią marketingową, czy mniej szumnie o tym mówiąc, chociażby takim bardziej ustrukturyzowanym i opomiarowanym planem działań, od którego potem można odbić się już wchodząc na wyższy poziom, na taką machinę współzależności, czyli właśnie jak jeden kanał być może bezpośrednio nie sprzedaje albo nie generuje leadów, ale przekłada się na to, że inne w tym momencie faktycznie działają. I to jest ten główny ekonomiczny sens tego ćwiczenia, ale jednocześnie w ramach zakończenia chciałbym wrócić do tego, co powiedziałem wcześniej, że są pewne pozytywne efekty uboczne, dla mnie chyba nawet ważniejsze pod kątem pewnego modelu mentalnego pracy w marketingu i jego podpinania pod efekty sprzedażowe, niż samo na przykład obcięcie budżetów czy usunięcie nieefektywnych działań. Po pierwsze, odsłaniasz swoje funkcjonujące w firmie automatyzmy. Dlaczego to robimy? No, robimy, bo robimy. Przestaje być to argumentem. Prowadzimy LinkedIna, bo warto prowadzić LinkedIna. I wychodzi na to, gdzie przepalamy z jednej strony pieniądze, ale również gdzie przepalamy i marnujemy uwagę zespołu. No bo zespół robiący 20 rzeczy nie będzie dobrze efektywny w każdej z nich i coś kosztem czegoś zawsze. Po drugie, ujawni się, co naprawdę działa, czyli przestaniemy myśleć od kampanii do kampanii, od kanału do kanału, tylko trzeba będzie zacząć się zastanowić dobrze, czy takie działanie, zakładając, że przyjdzie nowy pomysł, realnie przełoży się na efekt, na który od początku mamy wpływ, czyli trochę inny styl robienia. No i ten trzeci wątek, który jest tak ważny, że swoją drogą trzeci raz właśnie to powtarzam, gdy robisz to ćwiczenie z zespołem, to od razu widać, kto czuje intuicyjnie przełożenie się marketingu na biznes i rozumie ten szerszy kontekst biznesowy, a kto wyłącznie myśli przez pryzmat wykonywania zadań. I uwaga, tu nie chodzi o jakąś ostrą ocenę takiej osoby. Bo to jest okej, że zespół, który do tej pory nie był w taki sposób rozliczany albo właśnie takich ćwiczeń z własnym szefem, kierownikiem nie odbywał, że od razu z mlekiem matki wyjdzie, że trzeba tak marketing mierzyć i tak o nim myśleć. Natomiast takie ćwiczenie może być punktem wyjścia, żeby od tej pory właśnie w ten sposób coś takiego robić. Podsumowując więc, firmy często budują marketing przez dokładanie zamiast przez wybór, bo brakuje tych kryteriów wyboru i odpowiedniego opomiarowania. W efekcie dzieje się mnóstwo, dzieje się chaotycznie i albo tych działań nikt nie analizuje, bo nie ma na to czasu, albo po prostu nie są opomiarowane i dzieją się siłą rozpędu. Ćwiczenie takie jak to, czy jego nawet fragment, pozwala nam wydobyć rzeczy, które naprawdę mają sens, zamiast robić tylko te, które po prostu wypada, albo ktoś kiedyś uznał, że miałyby robić, jak każde ćwiczenie kreatywne oparte na ograniczeniach właśnie. I ja bym stwierdził tak na koniec, że tego typu ćwiczenie, wracając do tego punktu, który tak mocno pompowałem, to jest taki detektor dojrzałości twojego marketingu. Czy będzie zespół umiał zdecydować, ściąć budżet i jakimi kryteriami będzie się kierował? Bo jeżeli nie będzie wiedział, jak się za to zabrać, to znaczy, że nie masz strategii albo przynajmniej kryteriów dokonywania takich wyborów, czy chociażby podstawowych komponentów analitycznych, żeby się za to zabrać. Jeżeli ich nie masz, to nie kończmy na negatywnej nucie. Zawsze możesz zrobić takie ćwiczenie i już od następnego tygodnia je mieć albo wiedzieć, nad czym pracować. Świadomość problemu to już połowa droga do jego rozwiązania. I tym jakże optymistycznym akcentem to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję Ci za uwagę. Do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu. I jeżeli chciałbyś, abym na przykład przykładował właśnie analizę tego typu, czyli taką przełożenie tego odcinka już nie tylko na pojedynczych przykładach, ale na całą jedną praktykę, takie studium przypadku, to daj znać w komentarzach, a być może następnym razem nagram właśnie, jak się takie ćwiczenie z zespołem bezpośrednio wykonuje. Tymczasem do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu i cześć! Jak to mówił słynny badacz mediów Marshall McLuhan, skąd mam wiedzieć, co myślę, dopóki tego nie powiem? I drugi jego cytat, który bardzo lubię, niekoniecznie zgadzam się ze wszystkim, co mówię. I to są moje dwa wytrychy, żeby się zawsze obronić w dowolnej sytuacji retorycznie. No i jeszcze zostaje karta panie redaktorze, nie?